Kochani, chcielibyśmy dalej kontynuować nasz wątek tej słabości, kruchości. Chciałbym teraz zaprosić Was do takiej refleksji nad osobistą słabością. Nie? Czy ta słabość jest przekleństwem, czy błogosławieństwem? Możemy się spytać, dlaczego Bóg uczynił nas słabymi? Jak to jest, że Jezus nas odkupił, wyzwolił z niewoli szatana, pokonał śmierć, przez chrzest jesteśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego, usynowieni, mamy naturę dziecka Bożego, jesteśmy włączeni w mistyczny Kościół, a jednak ponosimy konsekwencje grzechu. Dlaczego nas nie uzdrowił na przykład do końca? Dlaczego właśnie są pozostawione te trzy pożądliwości, siedem grzechów głównych? Skoro Chrystus nas odkupił, skoro chrzest gładzi grzech pierworodny, to albo to się jest faktem, albo to jest jakoś, no właśnie, tak trochę dziwnie. No i wielu ludzi boryka się z tym i czy faktycznie to jest przekleństwo, czy błogosławieństwo, bo jest w tym jakiś zamysł Pana Boga, że jednak pozostawił dla naszego dobra. My teraz tak do końca tego nie rozumiemy, ale nie chcielibyśmy poprawiać Pana Boga. Ja też nie chcę tutaj gotowej odpowiedzi Wam serwować, bo nie jestem Panem Bogiem. Nie chcę się bawić w to jakąś wyrocznie Jahwę. Ale wiem z osobistego doświadczenia, że to jest dobre. Ta kruchość i słabość. Że jestem jakiś odwieczny zamysł Pana Boga. I chyba już przez tę konferencję daliśmy sobie częściową odpowiedź. I chciałbym zacząć od tekstu świętego Pawła z Listu do Rzymian. To jest taki klasyczny tekst z jego 7 rozdziału Listu właśnie do Rzymian, od wersetu 14 do 25, kiedy Paweł już jako dojrzały apostoł, już który miał objawienia, wizje, który już doświadczył świętości, łaski, tej odkupienia Chrystusa, nie boi się stanąć w prawdzie przed adresatami tego listu i powiedzieć, że czuje w sobie rozdarcie. To jest przepiękny tekst, bo zobaczycie, jak go za chwilę będziemy tutaj analizować. On ukazuje prawdę o każdym z nas, że czujemy, że właśnie jest z jednej strony łaska, jest duch, ale z drugiej strony czujemy tą cielesność, zmysłowość. I jest to w nas takie napięcie, ta walka. Słuchajmy się w ten tekst. Ja będę go próbował na bieżąco interpretować. Apostoł narodów pisze tak. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny. Zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. I zobaczmy, że to jest ogromna prawda, bo my na poziomie wiedzy, informacji, wszyscy dobrze wiemy, jak mamy postępować, że mamy kochać, że mamy być cierpliwi, wyrozumiali, nie sądzić, nie oczerniać, być pokornymi, a jednak czynimy zupełnie coś odwrotnego. I wiemy, że to jest złe. I wiemy, co jest dobre. Wiemy, że najważniejsza jest miłość, a jednak ciągle wychodzi z nas to zło. I Paweł mówi, nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. I to jest prawda, kochani, że jest z nas to pęknięcie, które jest właśnie skutkiem grzechu pierworodnego, że my na poziomie umysłu wszyscy wiemy, jak powinno być, ale w swoich członkach, w swoim ciele, no właśnie, ja często lubię powtarzać, że stąd dotąd, czyli z umysłu do serca, to jest dalej niż z ziemi na księżyc, nie? Bo jest też pokusą jest wiedza. Wielu się wydaje, że jak coś przeczyta, pozna, nawet wysłucha tą konferencję, aha, zrozumiałem, to znaczy, że już tym jestem, tym żyję. A to guzik, prawda. Nie? To, że przeczytasz Jana od Krzyża, to nie znaczy, że już doświadczasz jego stanu, nie? I sobie zdaję tę sprawę, że pewne rzeczy są nieprzekazywalne. To jest tak jak z tą oliwą. Pamiętacie tą przypowieść o tych pannach? Nie? Panny mądre, panny głupie. I one te głupie mówią, pożyczcie nam tej oliwy. No tej oliwy się nie da pożyczyć, bo ta oliwa to jest doświadczenie, to jest Duch Święty. I to, co człowiek sam doświadczy, no nie, ja mogę poinformować, mogę wskazać, ale to trzeba samemu wytłoczyć, przeżyć. I to jest nieprzekazywalne. I dlatego to jest trudne i tutaj nie ma drogi na skróty. I dalej apostoł Paweł pisze, jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. No właśnie, mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie? Czujemy. Czujemy to napięcie, to rozdarcie, że ja wiem, co jest dobre, a jednak ciągle jestem kuszony. Kuszony. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. I czasami czujemy taką determinację, nie? Że ta pożądliwość, złośliwość nas po prostu przerasta. Nie chcę, a jednak to czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. No właśnie, grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moim członku. Nie? Jakby czasem czujemy, jakby dwóch ludzi w nas było. Ten duchowy i ten zmysłowy, ten cielesny. To zwierzę. Nie? I czasem wychodzi z nas. Takie zwierzę. Czasem jesteśmy przerażeni. Czasem to wychodzi bardzo spontanicznie, w jakiejś złości, krzykach, nie? Nieopanowanych emocjach. I potem człowiek nagle dochodzi, jak ja mogłem to powiedzieć, nie? Albo jak, dlaczego tak wpadłem w furię. Nie? Wyłazi z nas to zło. No i Paweł stwierdza, nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Nieszczęsny ja człowiek, każdy z nas o tym może powiedzieć. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Szczególnie mogą powiedzieć osoby te, które doświadczają jakichś nałogów, uzależnień. Nie chcę, a jednak to czynię. I człowiek widzi swoją bezradność. I gdyby święty Paweł na tym skończył, no to byłby jeden wielki dramat. Prowadziłoby to do rozpaczy. Ale na szczęście Paweł na tym nie kończy. Jest dobra nowina. A dobra nowina to jest ta, gdy Paweł mówi, dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I tu mamy odpowiedź. Jest Jezus. Jeszua. Bóg zbawia. Jest Zbawiciel. I dlatego dobre jest dla nas, chociaż stary człowiek się z tym nie zgadza, że jednak ta słabość jest ukrytym błogosławieństwem. Wielu z nas musi to odkryć, błogosławieństwo. Że to jest, żeby odkryć w tym szczęście, że to faktycznie czyni mnie szczęśliwym, kiedy widzę swoje ubóstwo, bo to jest zbawienne dla mnie, ta zależność. Że ja bez Boga nie mogę żyć. I to jest kapitalne. Tylko stary człowiek, ten egoista, ta pycha, buntuje się, nie? Dlaczego się buntuje? No bo idzie za tą pokusą rajską. Będziecie jako bogowie, czy chce być Bogiem, pokusa wszechmocy. Ale dla nas jest dobre być zależnym, być dzieckiem, czuć się słabym. No i chcielibyśmy się teraz rozprawić z tą słabością. Jak sobie z nią poradzić? Bo święty Paweł zrozumiał to i nie przeklina Boga, ale mówi: dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli zgadza się na tą kondycję. Wie, że to jest dobre. Stara rabinacka legenda opowiada, że każdy z nas złączony jest z Bogiem niewidzialną, cienką nitką. Nie? Grzech obciąża człowieka do tego stopnia, że ta nitka rwie się. Jeżeli jednak grzesznik przyznaje się szczerze do winy i żałuje popełnionych czynów, jeżeli mocno prosi Boga o przebaczenie, to dobry Bóg lituje się i osobiście wiąże rozerwane łącze. Nie? My zrywamy przez grzech, a Bóg na nowo je wiąże. I rzecz oczywista, że nitka staje się za każdym razem coraz krótsza. My, grzesznicy, zbliżamy się coraz bardziej do nieba. I to jest majstersztyk ze strony Pana Boga, że Bóg paradoksalnie wykorzystuje to dla naszego dobra. Nie? My rwiemy, Bóg wiąże i w ten sposób ta odległość się zmniejsza. No to jest nagroda Nobla za coś takiego, nie? To tylko Bóg może być taki wspaniały. Kochani, to Bóg nas przemienia. Poprzez nasze grzechy, upadki, klęski otwiera nas na siebie samego. Byśmy i my coraz bardziej na Niego się otwierali i Jemu dawali. Ojciec Anselm Green w swoim dziełku Duchowości Inaczej czyni osobiste wyznanie. Droga do Boga wiedzie raczej poprzez bezdroża i manowce, poprzez niepowodzenie i rozczarowania sobą. To nie moje cnoty otwierają mnie na Boga, lecz moje słabości, moja niemoc, a nawet moje grzechy. I to jest szok, nie? Jak? Bo my mamy właśnie ciągle zupełnie inne wyobrażenie. A to właśnie nasza niemoc, słabość. Oczywiście, broń Boże, tu nie chodzi o przyzwolenie na grzech, tylko po prostu grzeszność, nasza kondycja. Droga ku Bogu wiedzie zawsze poprzez doświadczenie własnej niemocy. Gdy już nie będę w stanie począć nic więcej, by odmienić swój los, gdy zostanę pozbawiony wszelkich środków, gdy będę zmuszony przyznać się do własnej klęski, właśnie wtedy nastąpi chwila, w której nie pozostanie mi nic innego, jak poddać się i oddać całkowicie Bogu, wyciągnąć me puste dłonie na Jego przyjęcie. Bo jaka jest prawda? Doświadczenie Boga nie jest nigdy nagrodą za nasze własne wysiłki, lecz odpowiedzią na naszą niemoc. Poddanie się Mu jest celem naszej drogi duchowej, czyli przeciwieństwo. A w nas jest pokusa, żeby udowodnić, jak powiedziałem, sobie, Bogu, innym, że jestem godny miłości, że coś mogę. Nie? Pokusa wszechmocy. A tu jest właśnie być jak dziecko. Dlatego z natury my chcielibyśmy iść do przodu, nie? A życie duchowe prawdziwe polega na tym, że trzeba iść do tyłu. A jak człowiek całe życie był przyzwyczajony iść do przodu, to jak się teraz chodzi nauczyć iść do tyłu, nie? Jak rak. No i tu jest ta trudność. Tu jest ta trudność, kochani. André Louv mówi o ascezie słabości tak. Każda forma prawdziwej ascezy musi jakoś wprowadzić mnicha do tego punktu zerowego, w którym załamują się jego siły, gdzie znajduje się w stanie w konfrontacji ze swoją maksymalną słabością i przestał już do niej dorastać. Jego serce będzie zatem rozbite i skruszone, a wraz z jego sercem wszelkie jego ludzkie plany doskonałości. W to rozbite, skruszone serce, gdzie jeszcze panuje słabość i niemoc, może wtedy wstąpić moc Boga i podjąć wszystko na nowo. Wtedy to asceza jest cudem, zadziała trwale w uniżonym, skruszonym sercu, wydanym własnej słabości i wszechmocy Pana. Bo jaki my błąd na początku robimy w życiu duchowym? To, że najpierw budujemy taką wieżę Babel, nie? Że chcemy właśnie, jak powiedziałem, udowodnić sobie, Bogu i innym, że nas na coś stać. I próbujemy własnymi wysiłkami budować taką wieżę Babel, żeby właśnie dotknąć nieba, spotkać się z Bogiem o własnych siłach. Ale im szybciej ta wieża runie, tym lepiej. I dopiero na tej ruinie, kiedy poniesiemy totalną klęskę własnych wysiłków, tak naprawdę dopiero zaczyna się prawdziwe życie duchowe. Nie? Jest taka zasada w życiu duchowym. Jeśli chcesz dążyć do świętości, to najpierw zrezygnuj z własnej wizji świętości. Prosta? Prosta, nie? Ale my ile lat próbujemy forsować, nie, własną wizję świętości, narzucić Bogu, jak On powinien nas uświęcić. I czasami mamy pretensje, żale, że się modlimy, staramy się, a Bóg nie realizuje naszych pomysłów, nie? No i to jest porażka. Asceza nie prowadzi do odczucia siły, lecz do słabości, do doświadczenia, iż sami nie jesteśmy w stanie ulepszyć siebie, że zdani jesteśmy całkowicie na łaskę Boga. I tu może w tym momencie nasz umysł się zawiesić, nie? Ja bym go chciał zresetować. No bo dotąd myśleliśmy inaczej, nie? Bo tak nas uczono, nie? I jak czytamy ojców pustyni, nie? Jaka była asceza, nie? Umartwienie, wysiłek. I teraz możemy się zastanowić, no jeżeli asceza nie prowadzi do uczucia siły, lecz słabości, do doświadczenia, iż sami nie jesteśmy w stanie ulepszyć siebie, no to po co mamy praktykować to wszystko, skoro to nas nie zmieni? Asceza nas nie zmieni, tylko łaska. No właśnie, kochani, to jest konieczne. Potrzebna jest asceza. Wysiłek, nasza wola, praca nad sobą. Po co? Po to, żebym właśnie miał doświadczenie, że nie wiem, co bym robił i ile bym robił, to pewnych rzeczy sam w sobie nie jestem w stanie zmienić. I ja muszę mieć to doświadczenie, ja muszę to przerobić, bo inaczej, jeżeli Bóg by mi dał łaskę bez tego doświadczenia, to ta łaska by po prostu obróciła się przeciw mnie. Mnisi nawołują do ascezy, mimo iż świadomi są niepowodzeń, jakie ona za sobą pociąga. Łaska pozbawiona ascezy zmieniłaby się w tanią łaskę. Bóg nie chce na niej dać. I kiedy ja pracuję, chociażby no czystość, kochani, czystość jest łaską. To jest darmowy dar. Nikt z nas nie może sobie sam tutaj zaserwować, że będzie tutaj niepokalane. To najbardziej widać właśnie na tej cnocie czystości, że to jest łaska. Łaska. I nie wiem, jakby się ktoś zapierał, co by robił, nie jest w stanie zapewnić, że nigdy nie upadnie, że nie zgrzeszy. To jest łaska. Ale musi być ten wysiłek, ta asceza, po to, żeby się przekonać, że ja nic z siebie sam nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie mam tego doświadczenia, to co mi grozi? Pycha. Że ja wtedy, jeśli Bóg udzieli mi tej łaski, to ja się z nią utożsamię. I zacznę się porównywać, pogardzać innymi. W to w pułapkę wpadli właśnie faryzeusze, uczeni w piśmie. I dlatego Jezus nie mógł się z nimi skomunikować. Oni się zablokowali na łaskę. I dlatego konieczna jest ta praca nad sobą, to zmaganie się, nie tyle po to, żeby sam dotknąć, osiągnąć Boga, coś zdobyć, tylko zobaczyć totalną swoją niemoc, że ja nic sam siebie nie mogę, właśnie przeżyć tą klęskę i dopiero w tym totalnym ubóstwie jestem w stanie przyjąć łaskę, która może we mnie w pełni zaowocować. I tego etapu nikt nie może minąć. I on jest konieczny. Dlatego doświadczenie ze słabości jest fundamentalne. Po to, żeby ta łaska z moją naturą się nie wymieszała, nie? Żebym ja wiedział, kim jestem sam siebie, a kim jestem dzięki łasce Bożej. Przypomina mi się w tym momencie taka książeczka, taki czytałem wywiad kiedyś jednego kapłana, który współpracował z błogosławioną matką Teresą z Kalkuty. Bo ona miała taką zasadę, że gdzie wyjeżdżała z siostrami, zawsze miała ze sobą kapłana, którym towarzyszył, odprawiał mi mszę świętą, robił mi wystawienie, spowiadał je. Nigdy nie wyruszała sama bez kapłana. I ten kapłan właśnie dawał takie świadectwo, że gdziekolwiek się ona pojawiała, otaczały ją dziennikarze, inni ludzie i wszyscy ją podziwiali, nie? Jaka to ona jest właśnie pełna miłości, że troski, że tak dba o ubogich. I w pewnym momencie jeden z dziennikarzy spytał się siostro, jak ty sobie ty radzisz z pokorą, nie? Czy taki gdziekolwiek ten podziw, czy on ci nie jest dla ciebie zabójczy, że w pewnym momencie uwierzysz w siebie, że możesz popaść w pychę, nie? I ona mówiła, że właśnie się broni się tym, że za każdym razem, kiedy wyznaczają sobie jakieś obowiązki, to ona zawsze wyznaczała sobie te najbardziej, te ostatnie. Zawsze wybierała mycie toalet. Nie? Żeby wiedzieć, kim jest sama siebie. Nawet kiedy leciała, wiecie, że ona dużo podróżowała, to zawsze właśnie ten też ksiądz dał świadectwo, że jak ona była nawet, leciała w samolocie, to też szła do toalety i przy okazji myła toaletę. Nie? Tak święci bronili się przed pychą. I zawsze wybierała najniższe właśnie funkcje po to, żeby ciągle walczyć o siebie, kim jest sama siebie. Nie? To jest bardzo ważne. Dopiero wtedy, gdy w trakcie walki poczuję, że sam nie jestem w stanie się zmienić, rozpoznam, czym tak naprawdę jest łaska i będę się mógł jej poddać. Czasem Bóg nie widzi żadnej innej możliwości doprowadzenia człowieka do odczucia swojej słabości, jak tylko sprowadzenie na niego grzechu. I to może trochę brzmić bardzo niebezpiecznie, że Bóg spuszcza na nasz grzech. Bóg nie chce grzechu. Bóg po prostu dopuszcza nasz wolny wybór. Zresztą przypomnijmy sobie tekst z Mądrości Seracha, 15 rozdział od wiersza 11 do 20. Bo wielu ludzi jest tak przewrotnych, że próbuje wmówić Panu Bogu, że Bóg jest winien mojego upadku, Bóg jest winien moich grzechów. Dlaczego On dopuścił? Dlaczego On postawił taką osobę? Dlaczego On właśnie nie uchronił mnie? To Ty, Boże, jesteś winien, że ja zgrzeszyłem, nie? A w tym tekście z Mądrości Seracha czytamy takie słowa. Nie mów, Pan sprawił, że zgrzeszyłem. Czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił. Nie mów, On mnie w błąd wprowadził, albowiem On nie potrzebuje grzesznika. Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją, mieli z tym styczność. On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania. Jeśli zechcesz zachować przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem, położył przed Tobą ogień i wodę. Co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć. Co Ci się spodoba, to będzie Ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go. On sam poznaje każdy czyn człowieka. I teraz bardzo ważne zdanie. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. Nie? Bo człowiek jest na tyle przewrotny, że nawet potrafi przypisać grzech Bogu. Nie? To Twoja wina, Panie Boże, że zgrzeszyłem. Dlaczego mnie nie ustrzegłeś? Dlaczego dopuściłeś do takiej sytuacji? Dlaczego postawiłeś tą osobę? Nie? To jest bardzo niebezpieczne, kiedy Bogu chce się przypisać grzech. Izaak z Niniwy mówi, w tym kontekście już możemy lepiej zrozumieć ten tekst. Jeśli Bóg nie ma już żadnego innego wybiegu, to dopuszcza grzech. Ale nie w sensie, że Bóg sprawia grzech, tylko po prostu wykorzystuje naszą głupotę, nie? Nasz wybór. Dopuszcza on grzech, aby wprowadzić człowieka w jego najgłębszą słabość. To droga ostatnia z możliwych. Ale czasami Bóg przyjmuje właśnie jego ucieczkę na tę drogę, bo tylko tam ujawnia się jego moc. Za sprawą mego grzechu rozpierzchają się wszelkie moje iluzje na temat mojej drogi duchowej. Wówczas czuję, iż moja asceza nie pomogła mi i rozpoznaję, że nie mam żadnej gwarancji na to, iż nigdy nie zgrzeszę. Będę grzeszył, jeśli Bóg mnie przed tym nie powstrzyma. Mogę się bardzo starać, jednak pozbawiony Jego łaski jestem wobec grzechu bezradny. Jeśli rzeczywiście pojmę ten fakt, nie pozostanie mi nic innego, jak całkowicie poddać się Bogu, a wówczas rozpadną się wszelkie mury, które ustawiłem pomiędzy sobą a Nim. A wtedy wszystko zostanie odebrane z mych rąk. Nie pozostanie mi nic innego, jak tylko wyciągnąć moje dłonie w geście kapitulacji przed Bogiem. Grzech przemieni mnie w felix culpa, czyli szczęśliwa wina, jeśli wskaże mi moją własną niemoc. Nie mam żadnych gwarancji co do swojej osoby. Grzech kieruje mnie ku Bogu, który jako jedyny może dokonać we mnie przemiany. To jest bardzo dobry taki stan przeżycia całkowitego swojego bankructwa. Kiedy człowiek już przestaje być pyszny, kiedy już nie ma pretensji i widzi, że Boże, bez Ciebie ja sobie w życiu nie radzę, nie? Jestem bezradny. I wtedy człowiek pokornieje. I wtedy też nie ma pretensji do innych, że grzeszą. Nie? Dlaczego już mówiłem, dlaczego się wkurzamy na innych, że grzeszą, że są słabi? Bo ten problem mamy w sobie nierozwiązany. Dlatego się wkurzasz na innych, że jest słaby, bo nie znosisz tej słabości w sobie. I kiedy człowiek przeżyje ten stan takiego rozłożenia już totalnego na łopatki, wtedy naprawdę może w pełni odpowiedzieć na łaskę. Ale to nie znaczy, że ja muszę świadomie grzeszyć. Nie? Broń Boże, żeby ktoś mnie tutaj źle zrozumiał. Po prostu wykorzystać swój stan. Jak to u anonimowych alkoholików, nie? Ktoś mówi, że dotknął dna. Już nie ma złudzeń, nie? On już wie, kim jest. Nie oszukuje się. I ci ludzie tacy z odzysku, którzy dotknęli dna, którzy wiedzą, na co ich stać, są potem bardzo radykalni, ale też bardzo pokorni. Oni już nie gardzą innymi, nie osądzają, nie potępiają, nie mają pretensji. Są po prostu prawdziwi. Nie noszą masek. Pięknie takich ludzi się spowiada. Bo oni się nie usprawiedliwiają, nie racjonalizują, próbują wytłumaczyć, a to sytuacja, to ja nie chciałem, no ale musiałem i takie rzeczy. Po prostu. Jestem grzesznikiem. Ale ci ludzie wiedzą, że Bóg ich kocha. Doświadczyli tej miłości darmowej. Pamiętacie to doświadczenie Pawła, on opisuje w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, kiedy mówi o tym ościeniu, że go policzkuje szatan, że nie daje sobie rady. I mówi, że już trzykrotnie prosił Pana, żeby go wyzwolił z tego ościenia, z tej słabości, która przeszkadzała mu ewangelizować. Dotąd egzegeci próbują mu analizować, co to mogło być. Są różne interpretacje, ja w to się nie będę bawił. Ale jaka była odpowiedź Boga? Co odpowiedział mu Bóg? Wystarczy Ci mojej łaski, bo moc w słabości dochodzi do pełni, nie? Moc słabości się doskonali. A więc dla nas jest to dobre. To ciągłe zmaganie się. A my mamy pokusę, żeby osiągnąć już taki stan, że ja sobie świetnie radzę, nie? Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że w tym momencie odsuwamy Pana Boga na bok. I to jest wtedy dla nas najgorsze. Dlatego doświadczenie słabości jest dla nas błogosławieństwem. Już mówiłem o tym warunku. Jeśli się nie staniecie jako dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tylko zobaczcie, jaka jest z nas ta rana grzechu pierworodnego, ta pycha ogromnie zasiana, że człowiek właśnie chce wejść w rolę Boga, nie? Chce zająć Jego miejsce. Ta pokusa wszechmocy, że chce sobie świetnie radzić. A to jest zabójcze w duchowości. Dlatego najlepszą dla nas kondycją jest właśnie bycie dzieckiem, bycie bezradnym. Ja mam moje osobiste doświadczenie, że ja wiem, że jak sobie odpuszczę jeden dzień modlitwy, drugi dzień, to ja wchodzę w śmierć, nie? Bo to nie zawsze jest tak, że ja biegnę, bo się tu czuję. Czasem po prostu dla mnie to jest walka, modlitwa to jest zmaganie. Ale ja tu idę, bo ja wiem, że tu jest życie. Że jak odpuszczę sobie Pismo Święte, odpuszczę sobie Eucharystię, odpuszczę sobie modlitwę, to długo nie trzeba. 2-3 dni ja już jestem trup. I dla mnie to doświadczenie jest szczęśliwe. Że ja widzę, że ja muszę się całe życie trzymać Boga. Że jak, i to jest chwała Panu, że tak jest. Ja błogosławię Pana, że jestem tak słaby. Bo ja potrzebuję ciągle Boga. I dzięki temu jestem z Bogiem. Nie? Tylko czy to odkryłeś? Odkryłaś, że to jest właśnie najlepsze. Siła Boga działa w nas tym mocniej, im słabsze są nasze własne siły. Nie? To są ciągle paradoksy. No. To są ciągłe paradoksy. Pragniemy stać się z Bożą pomocą silniejsi, sprawiać na innych wrażenie lepszych niż jesteśmy, stać się moralnie czystymi dzięki życiu duchowemu. Jednak paradoks, powtarzam, paradoks polega na tym, że właśnie tam, gdzie jesteśmy słabi, gdzie nie jesteśmy w stanie nad sobą zapanować, gdzie dręczy nas wysłannik szatana, stajemy się najbardziej otwarci na Boga i Jego łaskę. No bo jak to zrozumieć? Moc w słabości się doskonali. Że właśnie ty będziesz mocny, kiedy zaakceptujesz swoją słabość, kiedy zgodzisz się na nią. To nie znaczy, że zgadzasz się na grzech, żeby ktoś mnie tutaj źle nie zrozumiał. Paradoks drogi duchowej polega na tym, że poczucie Bożej łaski ogarnia nas właśnie w konfrontacji z naszą słabością. Podczas ascezy często odnosimy wrażenie, że to my sami się zmieniamy. Że sami potrafimy osiągnąć wszystkie cnoty. Dopiero wówczas, gdy się nam nie udaje to, cośmy zamierzyli, pojmujemy, iż nie jesteśmy w stanie ulepszyć sami siebie. Jego łaska zakorzenia się w naszej słabości poprzez naszą niemoc, przemienia się w moc ducha. Duch może nas przemienić wtedy, gdy się wdziera. Musimy obrócić w gruzy mury, umocnienia, zamki. Czyli po prostu przeżyć klęskę, nie? Doświadczenie swojej niemocy. I to jest tak zwane drugie nawrócenie. Decydująca próba duchowa w życiu mnicha doprowadza go na skraj rozpaczy, na próg możliwości utraty rozumu. Tak daleko mogą zajść sprawy, jeśli z jego najgłębszej słabości nie uratuje go łaska. Nie dziwi nas, jeśli padną w gruzy mury fałszywej pokory, fałszywej doskonałości. Wtedy nagle wszystko na nowo staje się możliwe. Gdy nikną ideały, którymi tak długo podpierał się mnich, nie pozostaje już mi nic innego, jak poddać się Bogu. Nie. I wtedy naprawdę człowiek pozwala się prowadzić Bogu. Jest mu uległy. Już wtedy nie szuka siebie. Nie próbuje gwiazdożyć. Tylko po prostu jest narzędziem, pokornym narzędziem w ręku Boga. Mi się bardzo podoba to porównanie, której użyła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Wybaczcie, że ją ciągle cytuję, ale to jest moja duchowość. A chcę mówić coś, czym sam żyję, nie? Żeby być tutaj świadkiem. Tak jak mówią ojcowie Kościoła, karmię was tym, czym żyję. Nie? Nie chciałbym mówić tego, na czym się nie znam, ale dzielić się doświadczeniem. I ona jako mistrzyni nowicjatu, ona jest patronką nowicjatów, mówiła, że właśnie Bóg działa przez nią, maluje w duszach obraz Chrystusa, Boga. Właśnie on jest tym artystą, a ona jest pędzelkiem. Nie? Piękne porównanie. Pędzelek. Jesteśmy tylko pędzelkiem. Zapewne wszyscy byliśmy w jakichś galeriach, nie, obrazu, podziwialiśmy piękne. Ja nigdy nie widziałem, żeby kogoś jakiegoś obrazu wisiał pędzelek w złotych ramkach, że tym pędzelkiem artysta namalował ten obraz, nie? Nie. I tyle, to jest prawda. Ja jestem tylko pędzelkiem. I cała sztuka, żeby ten pędzelek pozwolił się prowadzić ręce artysty, nie? Żeby nie stawiał oporu. I tu potrzebna jest słabość. Bo jak ja mam swoje pomysły, swoje kombinacje, to co ja będę próbował po swojemu malować, nie? I tu jest właśnie największa przeszkoda. I dlatego my właśnie przeszkadzamy Duchowi Świętemu, jeśli ciągle trzymamy się jakiejś własnej koncepcji, własnej wizji, nie? Dlatego powiedziałem tą fundamentalną zasadę w życiu duchowym, nie? Jeśli chcesz dążyć do świętości, to najpierw zrezygnuj z własnej wizji świętości. A ty możesz całe życie walczyć z Bogiem i swoją wizję, nie? Bo ty tak sobie wykalkulowałeś, jak powinna twoja wyglądać duchowość. I akurat się nie zgadza. Carl Jung powiedział takie kapitalne zdanie: życie pełne sukcesów jest największym wrogiem przemiany. Życie pełne sukcesów jest największym wrogiem przemiany. Nie? Dobrze, że ponosimy klęski, że wiele rzeczy nam się nie udaje. Poprzez klęski, niepowodzenia odkrywamy, iż z ruin naszego życia jedynie Bóg potrafi zbudować dom. Dom Bożej świętości. Dlatego dobrze, jak nam się coś zawala, to znaczy, że nie było właściwego fundamentu. Budowaliśmy na piasku, czyli na sobie, a trzeba budować na Chrystusie. Doświadczenie tego ciągle na nowo lud przeżywał Izraela. Doświadczał tego ciągle. W księdze Izajasza w 51 rozdziale, wierszu 3 czytamy: tak Jahwe i Syjon pocieszy. Pociechę ześle na wszystkie jego zgliszcza. W Eden zamieni jego pustynię i w ogród Jahwe jego ugory. Nie? No właśnie. Popełniając mimo wszelkich wysiłków te same błędy lub opadając mimo ascezy we wstydliwy grzech, mogę dzięki tym niepowodzeniom uwolnić się od wszelkich egoistycznych ambicji. Zamiast sobie urągać, otwieram me puste dłonie przed Bogiem. Nie patrzę wtedy na moje grzechy, lecz na Boga miłosiernego, który kocha mnie mimo wszystko. A wtedy może zrozumiem, że Bogu nie muszę nic udowadniać. Nic udowadniać. Że moja asceza była także powodowana ambicją, by wydać mu się człowiekiem dobrym. Nie? I niektórzy wchodzą w taką pułapkę, nie? Że tu odkrył, że tu, powiedzmy, mu nie wyszło, tamte rzeczy mi nie wyszło, że no to może w wymiarze duchowym teraz będę liderem, nie? Teraz wszystkim udowodnię, jakim ja tu jestem. Jeśli stanę grzeszny przed Bogiem, opadną za mnie wszelkie moje ambicje, a wtedy uwolnię się od poczucia, iż moja droga duchowa jest koniecznie musi być wydajna. To Bóg mnie przemienia, to On poprzez moje niepowodzenia, moje grzechy, poprzez me klęski, rozczarowania otwiera mnie na swą istotę, bym wreszcie zaprzestał mylić Go z mymi własnymi cnotami i bym Mu się całkowicie poddał. A wówczas spotkam Boga prawdziwego, Boga, który przyjmuje mnie, bym mógł żyć. To bardzo ważne, kochani, żeby zaakceptować siebie takim, jakim jesteśmy. Ja to bardzo długo z tym się zmagałem, ale przyszedł taki moment, takiej łaski, że naprawdę nie mam pretensji do Pana Boga za to, kim jestem, za to, jakim mnie stworzył. Wielu ludzi całe życie z tym ma problemy, nie? Patrzy w lusterko i się krzywi. Przychodzi taki moment, mówisz: Boże, dziękuję Ci, że mnie takim stworzyłeś. Pamiętacie ten psalm 139? Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie cudownie tak stworzyłeś. Czy jesteś w stanie tak sobie powiedzieć? Nie. Że jesteś arcydziełem i nie chcesz już poprawiać Pana Boga i nie masz pretensji. Nie możemy wznosić się ku niebu, jeśli nie będziemy gotowi wspólnie z Chrystusem wstąpić w humus, w istotę ziemskości, w ciemność, podświadomość, w naszą ludzką słabość. Wznosimy się ku Bogu poprzez zniżenie się do naszej ludzkiej istoty, na tym bowiem polega droga wolności, droga miłości i pokory. Możemy tylko krzyczeć ze wszystkich sił, błagając, by wyratował nas Bóg. Jeśli pogodzimy się z tym uczuciem, umożliwi nam ono prawdziwe doświadczenie Stwórca, wtedy z pustymi rękoma, zmęczeni naszą pracą, wyniszczeni i poranieni, staniemy przed tym, który nas zbawi i uwolni. Otworzymy swe dłonie i na dnie naszej niemocy doświadczymy potężnej łaski Boga, Jego miłości. Jednak pojąć to, co nas spotyka, będziemy w stanie dopiero wtedy, gdy wyczerpią się wszystkie nasze możliwości. I gdy zrezygnujemy z prób ulepszania siebie samego o własnych siłach, dopiero wówczas wraz ze świętym Pawłem będziemy mogli rozpoznać, czym tak naprawdę jest łaska Boga, która w naszej słabości osiąga swoją pełnię. Swoją pełnię. Także, kochani, to, co powiedziałem, to starałem się jakoś to przekazać i zdaję sobie sprawę, że to nie jest kwestia właśnie wiedzy, informacji, tylko to jest kwestia doświadczenia. Ważne jest, żeby w tym wszystkim, no właśnie, iść, nie zniechęcać się, wejść na tą cudowną Bożą przygodę i pozwolić Mu prowadzić, zaufać Mu. To nie jest łatwe. Wielu ludzi chce to osiągnąć bardzo szybko, ale jak ja to często lubię powtarzać, to z historii Izraela, nie? Że Izrael wyszedł z Egiptu w jedną noc, nie? Ale Egipt z Izraela wychodził 40 lat. I tak jest z nami. Nie? Na poziomie informacji, umysłu to szybko łapiemy, nie? Ale żeby to stało się naszymi postawami, naszą formą życia, reakcją, to, no to są lata, lata i jeszcze raz lata. Dlatego cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Nie dajmy się zniechęcić. Życzę sukcesów. Amen.